Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Leszek Gęsiak.
Papież zachęcił latynoamerykańskich biskupów, by uczyli się od wiernych świeckich pobożności ludowej i zaangażowania.
Franciszek mianował nowego arcybiskupa Hawany, następcę blisko 80-letniego kardynała Ortegi, który był metropolitą kubańskiej stolicy 35 lat.
O wcielaniu w życie encykliki Laudato Si, w której Ojciec Święty kwestię ekologiczną uczynił centralnym punktem swego nauczania społecznego, dyskutowano na konferencji zorganizowanej w Sekretariacie Episkopatu Polski.
Witamy 26 kwietnia i zapraszamy na serwis informacyjny.
Ojciec Święty stale pamięta o swoich latynoamerykańskich korzeniach i o problemach duszpasterskich kontynentu, z którego się wywodzi. Po tegorocznej sesji plenarnej Papieskiej Komisji do Spraw Ameryki Łacińskiej, z której uczestnikami spotkał się i rozmawiał, powrócił jeszcze do tych rozmów w liście do jej przewodniczącego kardynała Marka Welleta.
Zawarte w nim uwagi dotyczą wszystkich latynoamerykańskich biskupów. Ze względu na wagę poruszonych tematów, dokument opublikowano dziś w Watykanie.
Jako pasterze Kościoła winniśmy wciąż patrzeć na wierny i święty lud Boży. Mamy go stale chronić i wspierać, towarzyszyć mu i służyć, pisze Franciszek w liście do przewodniczącego Papieskiej Komisji do Spraw Ameryki Łacińskiej. Zwraca uwagę, że mężczyzna nie jest ojcem, dopóki nie ma dzieci. Podobnie biskupa, który jest pasterzem ludu Bożego, nie można sobie wyobrazić bez jego owczarni. Ma jej służyć i sam do niej należy. Papież przypomina, że wchodzi się do niej przez sakrament chrztu i nikt nie wszedł do kościoła już jako kapłan czy biskup. Przestrzega też przed znacznym w Ameryce Łacińskiej niebezpieczeństwem klerykalizmu. Wyraża jednak przekonanie, że nie zagraża on pobożności ludowej, której znaczenie dla ewangelizacji tak cenił Paweł VI. Nawiązując do tematu sesji Papieskiej Komisji do Spraw Ameryki Łacińskiej, którym było zaangażowanie wiernych świeckich w życie publiczne, Ojciec Święty podkreśla, że duszpasterzy mają ich w tym nie tyle kierować, co zachęcać i towarzyszyć im. Sami mogą się od nich wiele nauczyć.
Papież przyjął rezygnację z kierowania archidiecezją Hawany, którą złożył kardynał Jaime Ortega. Ukończył on za kilka miesięcy 80. rok życia. Był arcybiskupem stolicy Kuby prawie 35 lat.
Jego następcą Ojciec Święty mianował dotychczasowego metropolitę Camagüey, 67-letniego arcybiskupa Juana García Rodrígueza. Przyszły metropolita Hawany przygotowywał się do kapłaństwa w tamtejszym seminarium. Przyjął święcenia 44 lata temu i pracował w duszpasterstwie. Był założycielem i dyrektorem szkoły dla misjonarzy w diecezji Camagüey. W 1997 roku został tam biskupem pomocniczym, a 5 lat później arcybiskupem. Ponadto Franciszek przyjął rezygnację biskupa pomocniczego Hawany, Alfredo Petita Bergela. On również kończy w tym roku 80 lat. Sakrę biskupią przyjął prawie ćwierć wieku temu.
Z rokiem jubileuszowym Miłosierdzia opatrznościowo zbiega się 350-lecie obrania Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych na patronkę Luksemburga, pisze papież do swojego specjalnego wysłannika na uroczystości, które odbędą się tam z tej okazji w niedzielę 1 maja. Ojciec Święty mianował nim arcybiskupa Kolonii, kardynała Rainera Marię Wielkiego.
Macierzyństwo powierzone Maryi zachęca lud Boży, aby z dziecięcą ufnością uciekał się do niej, a ona zawsze jest gotowa i chętna wysłuchiwać z macierzyńską miłością modlitw i przychodzić ze skuteczną pomocą, stwierdza Franciszek w liście do swojego wysłannika na luksemburskie obchody ku czci Matki Bożej. Zwraca uwagę, że wierni mają zwyczaj wzywać ją jako pocieszycielkę strapionych i szukać u niej otuchy w utrapieniach, ulgi w cierpieniu i uzdrowienia w chorobie. Ona zaś, wolna od zmazy grzechowej, stale im pomaga zdecydowanym postanowieniem poprawy zwalczać grzech. Kardynał Wielki, pisze papież, ma wszystkich uczestników uroczystości jubileuszowych w Luksemburgu zachęcić, aby zdali sobie sprawę z wszelkich darów, jakie otrzymują od Boga za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny.
Aktualności Radia Watykańskiego.
Kościół w Norwegii rozważa rezygnację z udzielania ślubów konkordatowych. Chodzi o takie małżeństwa kościelne, które prócz mocy sakramentalnej mają również skutki cywilne. Jest to katolicka reakcja bezpośrednio po decyzji synodu tamtejszego kościoła luterańskiego, by udzielać ślubów parom jednopłciowym.
Biskup Bernd Ivar Eidsvik stwierdził, że zwróci się do Watykanu o zezwolenie na rezygnację z małżeństw konkordatowych. Jest jasne, że musimy odróżnić nasze śluby kościelne od innych, dodał ordynariusz Oslo. Podkreślił, że jest to wewnętrzna kwestia liturgiczna, która nie musi odzwierciedlać zmian uznawanych przez społeczeństwo norm moralnych. Pozostawienie jednak Kościołowi katolickiemu możliwości udzielania ślubów, które będą miały skutki cywilne, może wywołać presję ze strony różnych sił politycznych, by dostosować się do wymogów prawa państwowego. Biskup stolicy Norwegii dodał przy tym, że ma nadzieję na utrzymanie dobrych relacji z Kościołem luterańskim. Zauważył jednak, musimy dać im wyraźnie do zrozumienia, że nie rozumiemy ich decyzji i że mamy nadzieję, iż ją zrewidują.
W Albanii od wieków wielkiej czci doznaje święty Antoni z Padwy. Miejscowość Lacz każdemu Albańczykowi kojarzy się ze świętym Antonim. Tysiące wiernych przez 13 kolejnych wtorków poprzedzających jego liturgiczne wspomnienie, które przypada 13 czerwca, pielgrzymują do tamtejszego sanktuarium.
Co tydzień przybywają tutaj, aby uczestniczyć we mszy świętej, wyspowiadać się, zapalić świeczkę, dotknąć cudownej figury. Wierni przybywają z całej Albanii, ale również z Kosowa, Czarnogóry, Macedonii i innych europejskich krajów. O wyjątkowości tego sanktuarium stanowi obecność nie tylko katolików, ale też wyznawców innych religii, muzułmanów, prawosławnych oraz ludzi, którzy deklarują się jako niewierzący. Przybywają tu, aby prosić świętego Antoniego o wstawiennictwo. Chociaż po 500 latach panowania Imperium Osmańskiego, następnie srogiego ateizmu, wiedza religijna jest ograniczona, to w sercach i tradycji narodu albańskiego jest przekonanie o cudowności tego miejsca. Pielgrzymi z głębokim przekonaniem wierzą, iż modlitwa w tym miejscu, gdzie historycznie styka się chrześcijaństwo z islamem, może dać nowy impuls całej Europie, doświadczonej problemami z uchodźcami i migrantami. Z Albanii dla Radia Watykańskiego mówił ojciec Andrzej Michoń, redemptorysta.
Konflikty o ziemię w Brazylii w 2015 roku. Tak brzmi tytuł opublikowanego ostatnio sprawozdania Komisji Duszpasterskiej Ziemi przy brazylijskim episkopacie. Przedstawia ono nie tyle trudną, co wprost dramatyczną sytuację ludzi pracujących na roli. Dotyczy to zwłaszcza ludów tubylczych.
Podczas oficjalnej prezentacji sprawozdania przewodniczący Komisji Duszpasterskiej Ziemi biskup Enemesio Angelo Lazaris wymienił poszczególne grupy społeczne, które najwięcej ucierpiały z powodu konfliktów o ziemię. Równocześnie hierarcha zwrócił się do rządu federalnego z apelem, aby więcej uwagi poświęcił na sprawę występujących konfliktów agrarnych, by nie dochodziło do używania przemocy przeciw ludziom utrzymującym się z pracy na roli. Z podanych danych wynika, że najwięcej zabójstw nastąpiło w północnym regionie kraju, a szczególnie w Stanach Pará, Rondônia i Amazonas. Ponadto sprawozdanie podaje, że najwięcej rodzin rolniczych zostało na siłę usuniętych ze swoich ziem w stanach Mato Grosso, Rondônia i Amazonia. Według wspomnianej komisji konflikty o ziemię wzrosły o 6% w porównaniu z rokiem 2014. W roku sprawozdawczym było 135 przypadków konfliktu z użyciem przemocy. Jest to największa liczba, jaka została zarejestrowana w okresie prowadzenia sprawozdań w ciągu ostatnich 15 lat. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądz Issa Marczewski Chrystusowiec.
W stolicy Algierii powstał Uniwersytet Ludowy, goszczony i całkowicie finansowany przez katolików. Mieści się on w diecezjalnym ośrodku studiów, który założył pół wieku temu kardynał Léon Étienne Duval, francuski arcybiskup Algieru, który opowiedział się za niepodległością tego północnoafrykańskiego kraju.
W diecezjalnym ośrodku urządzane są cenione od dawna przez Algierczyków konferencje publiczne, a także uczęszczane przez wielu z nich kursy współczesnego języka arabskiego i jego dialektów. Działalność ta ma na celu wzbudzenie zaufania i życzliwości mieszkańców oraz władz Algierii do kościoła. Podczas wojny domowej w latach 90. ubiegłego wieku wycierpiał on tam wiele. Około 20 duchownych zostało wówczas zamordowanych. Działająca w Algierze od marca uczelnia jest wzorowana na europejskich uniwersytetach ludowych, a zatem bezpłatna i dostępna dla wszystkich. Nie uprawia ona żadnego prozelityzmu, choć oczywiście tematy religijne można w niej obok licznych innych poruszać. Takie podkreślanie świeckości finansowanego przez katolików Uniwersytetu Ludowego wyjaśnia się tym, że w Algierii od 10 lat prawo zakazuje wszelkiego niemuzułmańskiego prozelityzmu pod karą od 2 do 5 lat więzienia. Dodajmy, że przejście muzułmanina na inną religię, islamskie prawo szariatu karze śmiercią.
Spotkanie patriarchy moskiewskiego Cyryla z papieżem Franciszkiem wywołało negatywny rezonans w niektórych kręgach rosyjskiego prawosławia. Przed rozdmuchiwaniem antypatriarszych nastrojów przestrzegł metropolita Hilarion.
Przeciwników zbliżenia prawosławno-katolickiego Hilarion Aufiew nazwał faryzeuszami. Chociaż akcja przeciwko działaniom Cyryla I, zdaniem metropolity Hilariona, nosi charakter marginalny, lecz postawa jednego z biskupów oraz jego popleczników duchownych i świeckich zaowocowała wysyłaniem na ręce Cyryla I oraz urzędów Patriarchatu Moskiewskiego listów protestacyjnych. Hilarion Aufiew przypomniał, że głównym tematem poruszanym przez papieża i patriarchę moskiewskiego była obrona prześladowanych chrześcijan, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie. Nakłanianie patriarchy do unikania spotkań, przeciwstawiania się aktywności Kościoła prawosławnego na forum społecznym doprowadzi rosyjskie prawosławie do izolacji. Dlatego jak w przypadku zbliżającego się czerwcowego powszechnego soboru światowego prawosławia pojawiały się wewnątrz niektórych rosyjskich kręgów prawosławnych głosy ostrzeżeń i protestów, metropolita Hilarion Aufiew zdecydowanie przeciwstawił się tym opiniom i podobnie zareagował w przypadku krytyki Cyryla I po jego spotkaniu z Franciszkiem. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
2 minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Jestem pewien, że to jest miejsce najlepsze spośród wszystkich, które były brane pod uwagę, powiedział dziś w Krakowie szef watykańskiej żandarmerii, pytany o brzegi jako główną lokalizację uroczystości Światowych Dni Młodzieży. Od wczoraj Domenico Gianni wraz z grupą współpracowników wizytuje miejsca, które w lipcu odwiedzi papież Franciszek. Gianni wyraził zadowolenie z jakości współpracy z polską policją i biurem ochrony rządu. Dodał, że wszystkie prace przebiegają zgodnie z planem, dlatego jest optymistą co do finału całego przedsięwzięcia. Celem objazdu jest ustalenie dokładnych tras i czasów przejazdu pomiędzy poszczególnymi miejscami, tak by można było przygotować precyzyjny i ostateczny plan wizyty. W Sekretariacie Episkopatu Polski w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona encyklice papieża Franciszka Laudato Si. Celem wydarzenia było implementowanie papieskich wskazań, które wynikają z encykliki. Stąd udział prezesów różnych agencji rządowych, lokalnych, ludzi nauki i polityki, powiedział Roman Trzaskalik, prezes Stowarzyszenia Chrześcijańskich Przedsiębiorców i Menadżerów Nostra Res.
Wyobrażamy sobie, że wnioski z tej konferencji będziemy starać się przekazać ludziom, którzy dzisiaj pełnią określone funkcje w naszym państwie. Po to, żeby w pozytywnym słowa tego rozumieniu nie tylko przegadać, ale lobować za określonymi rozwiązaniami, które wynikną z naszej dyskusji.
Konferencję zatytułowano Nowoczesna energetyka i ekologia, a nauczanie papieża Franciszka, encyklika Laudato Si. Jej organizatorami byli Konferencja Episkopatu Polski, Stowarzyszenie Chrześcijańskich Przedsiębiorców i Menadżerów Nostra Res oraz Fundacja Opoka.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.